Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy to tylko symboliczny gest, czy też pierwszy krok do pociągnięcia do odpowiedzialności dyktatora za zbrodnie wojenne na Ukrainie? Między innymi o tej sprawie porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
A gośćmi audycji są poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Jest z nami także poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Dzień dobry.
Dzień dobry w ten słoneczny dzień.
Są podstawy, by sądzić, że Władimir Putin jest odpowiedzialny za deportację dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Tak orzekli sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze i wydali nakaz aresztowania dyktatora. Jakie znaczenie ma ta decyzja? Bo na rychłe zatrzymanie Putina chyba nie mamy co liczyć.
Dzisiaj na pewno ma ona znaczenie polityczne przede wszystkim. To jest bardzo ważny akt ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego. To też oznacza, że państwa, które są uczestnikami, które ratyfikowały te zasady...
To są 123
kraje,
ale nie Rosja.
One muszą, no nie Rosja oczywiście, one muszą, w zasadzie no muszą, powinny, muszą w gruncie rzeczy, jeżeli ma poważnie być traktowany ten układ, który podpisały te kraje właśnie, muszą aresztować Putina, gdyby się pojawił na ich terytorium. On się oczywiście nie pojawi na ich terytorium w tym czasie, kiedy trwa wojna na Ukrainie, ale myślę, że już trochę pokazuje swoje lekceważenie dla tej sprawy, kiedy pojawił się na wschodzie Ukrainy.
O tym jeszcze porozmawiamy
na okupowanym terenie. Ale jeszcze skończę tylko króciutko. To dzisiaj ma znaczenie polityczne, symboliczne też, ale też i realne polityczne znaczenie, bo już nikt nie może nawiązywać współpracy z przestępcą, bo przecież jeżeli wydaje się list gończy w gruncie rzeczy, no to wydaje się za przestępcą taki list gończy i za takiego został uznany Władimir Putin, a jego winy tutaj, jego zbrodnie na dzieciach, ale nie tylko tu chodzi w tym nakazie właśnie aresztowania o dzieci, o deportację dzieci z Ukrainy, są oczywiste. Więc każdy, kto by chciał współpracować, kolaborować, można powiedzieć, z Putinem, musi się nad tym poważnie zastanowić, bo ten nakaz, ten bardzo ważny akt ma ogromne znaczenie. A w przyszłości, bo nie wiadomo, jak się losy potoczą, a miejmy nadzieję, że potoczą się tak, że Ukraina wygra tę wojnę, a być może i w samej Rosji nastąpi jakiś przewrót, to przecież też nie można tego wykluczyć. Bywały takie przecież sytuacje już nieraz. I wtedy rzeczywiście to może oznaczać bardzo realną możliwość zatrzymania, aresztowania i osądzenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny tego zbrodniarza wojennego, jakim jest Władimir Putin i tej rzecznik praw dziecka Marii Lwowej, bo przecież ten sam zarzut dotyczy również jej.
Międzynarodowy Trybunał Karny zapewne też chce dać taką wskazówkę dla społeczności międzynarodowej, jak powinien być traktowany Władimir Putin, bo chyba nie przez wszystkie kraje jest traktowany jak przestępca.
To dobra wiadomość dla cywilizowanego, demokratycznego świata. To pokazuje, że ktoś, kto pozwala, kto zezwala na mordowanie, na gwałcenie dzieci, kobiet na terenie Ukrainy, powinien ponieść konsekwencje. Miejmy nadzieję, chciałbym to zobaczyć w przyszłości. Nie należy tego wykluczać, że faktycznie dojdzie do zmiany na Kremlu i Putin stanie przed sądem i zostanie osądzony, bo faktem jest, że dzieci z Ukrainy są uprowadzane i przewożone na terytorium Federacji Rosyjskiej. To jest haniebne i niewyobrażalne, że w XXI roku takie rzeczy się dzieją, że kobiety, dzieci, żołnierze są torturowani. To również się dzieje na terytorium Ukrainy dzięki wojskom Federacji Rosyjskiej, czy też najemników, które są pod zawiadywaniem Władimira Putina. To wszystko się dzieje. I bardzo dobrze, że świat się od tego nie odwraca i że tego nie zauważa, tylko to dostrzega i taki wynik cieszy i buduje. Bo to, co udało się Putinowi na pewno, to zjednoczyć choćby Sojusz Północnoatlantycki NATO, ale jak i opinię międzynarodową. I ten wyrok napawa optymizmem na przyszłość.
A opinia międzynarodowa nie jest jednoznaczna, bo jak się okazuje, dziś Xi Jinping, prezydent Chin, składa wizytę w Moskwie i podejmuje rozmowy z Władimirem Putinem. Czyli tak jak mówił poseł Jarosław Zieliński, ze zbrodniarzem się nie rozmawia, a jednak...
A kto ma z Putinem rozmawiać oprócz Chin? No, coraz mniej jest tych krajów, które utrzymują jakiekolwiek relacje po 24 lutego, kiedy Putin napadł na Ukrainę. Chińczycy widzą w tym interes. Rosja jest pod ścianą, jeżeli chodzi o swoją Europę, o swój gaz, o wszystko. No, musi gdzieś to sprzedawać. Europa się odwróciła. Coraz mniej importujemy tego i dzięki temu Putin ma coraz mniej środków do prowadzenia wojny, a Chińczycy z tego po prostu korzystają.
To w pańskiej ocenie, kto jest komu bardziej potrzebny? Chiny Rosji, czy Rosja Chinom?
Jedni i drudzy są sobie teraz niezbędni. Gospodarka Federacji Rosyjskiej krwawi i Chińczycy widzą tutaj moment i chwilę, żeby kupować ich dobra za bezcen i z tego korzystają.
A z drugiej strony Chińczyków z Amerykanami wiążą bardzo ścisłe relacje gospodarcze póki co. I nie widać takich obaw o to, że te relacje mogą się pogorszyć.
Oczywiście, jeżeli chodzi o chińską gospodarkę, zalały czy Europę, stary kontynent, czy obie Ameryki, cały świat swoimi towarami, produktami. Jak widać teraz po pewnym czasie było to błędny był kierunek. No mówimy po prostu jak jest. No musimy swoje gospodarki przestawiać. No niestety mało kto był w stanie konkurować z produktami chińskimi, ale teraz po wybuchu wojny w Ukrainie widzimy, że ta polityka nie była właściwa. Także trzeba zrobić rachunek tutaj sumienia, ekonomicznego sumienia i tę szalę po prostu odwrócić.
Agencja Reutera ocenia, że po decyzji Trybunału Haskiego Putin potrzebuje pokazu solidarności ze strony prezydenta Chin bardziej niż kiedykolwiek. Czy wizytę w Moskwie można odczytywać jako taki gest wsparcia dla Rosji?
W jakimś sensie na pewno tak, no bo ze zbrodniarzem się nie powinno, tak jak pan redaktor przywołał, taką opinię rozmawiać, a zwłaszcza składać wizyt w jego stolicy. Ale w ogóle rozmawiać, bo najpierw powinna być zakończona wojna, którą w sposób tak brutalny i bezprawny wydał Ukrainie, a potem można byłoby prowadzić jakieś rokowania. Natomiast to jednak przywódca Chin przyjeżdża do Moskwy, a nie Putin do Pekinu.
A może żeby rozegrać to tak propagandowo, że przyjeżdża, żeby przekonać Putina, żeby wycofał się z Ukrainy. Przecież przedstawił prezydent Chin plan pokojowy, zażądał zawieszenia broni.
Zobaczymy, jakie będą komunikaty i co będzie można z tej wizyty po jej zakończeniu odczytać. Jaka będzie wiedza na ten temat. Oczywiście z tą wiedzą to jest kłopot taki, że ona będzie pewnie tylko częściowa, bo wszystkie istotne uzgodnienia nie będą jawne. No to przecież trzeba sobie zdawać sobie z tego sprawę. Natomiast Chiny to wielka potęga przecież militarna, gospodarcza i prowadzą swoją grę swoich interesów i reagują na sytuację, która ma miejsce w tej chwili w takim sensie, w jakim to im się opłaca. Jest to ważny gracz na międzynarodowej, światowej scenie politycznej, gospodarczej i militarnej. Od postawy Chin dużo zależy, jeżeli chodzi o Rosję i jej przyszłe losy, na pewno. To jest taki cichy sojusznik Rosji od dawna, przecież no, nie oszukujmy się, tak to właśnie wyglądało od wielu lat.
I może chce wprowadzić swój porządek w Europie Wschodniej.
Ale zaangażowanie Chin takie jawne i wyraźne po stronie Rosji, to jest też pewne ryzyko dla tego kraju, dla Chin, bo przecież tu w kontekście jest, przecież są relacje z USA, są relacje z całym wolnym światem. Wiążą, tak jak pan poseł powiedział, różne gospodarcze więzi, bardzo silne z Ameryką, państwo środka. No, ale na pewno Chiny chcą swoje ugrać na tej sytuacji. Być może rzeczywiście po osłabieniu Rosji chcą zająć pewne miejsca, które Rosja zajmowała i jej, powiedzmy, biznes, jej przedsiębiorstwa, które miały znaczenie międzynarodowe. Być może
Chiny też potrzebują surowców, które ma Rosja.
No, pewnie też tak jest. Natomiast zobaczymy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że Chińczycy jednak na tyle będą rozważni. Dotąd tak postępowali z pewną taką rozwagą, mimo że, powtarzam, to był cichy sojusznik Rosji i że nie zaangażują się po stronie Rosji w wyraźny sposób, zwłaszcza w sposób militarny, bo to by oznaczało, mogłoby oznaczać odwrócenie w ogóle wojny, losów wojny na Ukrainie. Mało tego, mogłoby to oznaczać wielką eskalację konfliktu międzynarodowego, światowego. Natomiast na pewno są zainteresowane Chiny też całkowitym opanowaniem Tajwanu. Krymu, to też jest kontekst bardzo istotny, dążą do tego od dziesiątków lat i chcą też pewnie tę sytuację wykorzystać dla siebie. No ale poczekajmy chwilę na komunikaty, które będą przynajmniej dostępne i jawne, może z tego jakieś wnioski wyciągniemy. Miejmy tylko nadzieję, że, jeszcze raz to powtórzę, że cały wolny, normalny świat będzie traktował bardzo poważnie to, co Międzynarodowy Trybunał Karny powiedział, ten nakaz aresztowania, i że każdy się zastanowi, jeżeli ma być szanowany na arenie międzynarodowej, każdy przywódca każdego państwa, na ile i czy w ogóle powinien kolaborować, tak powiem, z Putinem.
Jeszcze dwie króciutkie kwestie, jeżeli chodzi tutaj o Chiny. To za jakiś czas będziemy wiedzieli, bo podejrzewam, że jeżeli chodzi o ekonomię, to teraz Rosja nie ma żadnego wyboru i musi swoje surowce sprzedawać, a Chińczycy poczuli tutaj interes i będą to kupowali za bezcen, ale z drugiej strony muszą też się liczyć Chińczycy ze Stanami Zjednoczonymi, bo Joe Biden już zapowiedział, że jakiekolwiek inwestycje rządowe Stanów Zjednoczonych nie mają prawa być budowane ze stali chińskiej, tylko z rodzimej. Także już Chińczycy też ten opór dostrzegają i muszą to zważyć, czy im się to opłaci, czy nie, kolaborowanie z Władimirem Putinem.
Także... A jak panowie myślą, czy Władimir Putin przejął się wydaniem nakazu aresztowania, bo zaraz potem odwiedził okupowane tereny Ukrainy, o czym wspomniał poseł Jarosław Zieliński, był w Mariupolu i na Krymie, to była propagandowa pokazówka?
To ja może będę kontynuował tę myśl przez chwilę jeszcze. Jeżeli naprawdę tam był, bo też są wątpliwości, czy rzeczywiście
są wątpliwości.
To była realna sytuacja, czy taka, że tak powiem, wyreżyserowana i wirtualna. Ale jeżeli był, przepraszam, to rzeczywiście chcę zamanifestować lekceważenie dla tego wyroku, czy decyzji Trybunału Międzynarodowego, Trybunału Karnego, i chcę pokazać, że po prostu on się z tym nie liczy. Wprawdzie pobyt na okupowanych terenach Ukrainy to jest pobyt dzisiaj, można powiedzieć, w jakimś sensie, w jego przynajmniej mniemaniu, w państwie rosyjskim, prawda? Chociaż w gruncie rzeczy tak naprawdę i realnie to na Ukrainie przecież, no ale tam są jego siły, które panują nad tym terenem, i on tam pojechał, jeżeli pojechał. Ale no myślę, że to jest taki pokaz takiego lekceważenia i demonstracja tego, że on się tym nie przejmuje, ale sądzę, jeżeli pan pyta, czy się przejął, trudno w jego psychikę wniknąć i poznać psychologię Putina, ale myślę, że nikt, nawet on, będąc bezpiecznym na Kremlu, dzisiaj w miarę bezpiecznym na Kremlu, jeszcze dzisiaj w miarę bezpiecznym, tak powiem, bo w Rosji mogą być też różne procesy, różne ruchy się dziać, dokonywać.
I no, na pewno Władimir Putin nie ma w Rosji tylko sprzymierzeńców.
Nie ma tylko sprzymierzeńców, nawet jeżeli oni są ukryci, ci niesprzymierzeńcy, ale no, lekceważyć zupełnie to jednak chyba nikt, żaden przywódca państwa, żadnego państwa, nawet takiego jak Rosja dzisiaj, która ma poczucie siły jako agresor, nie powinien lekceważyć, bo sytuacja się zmienia. Różne procesy zachodzą w świecie i we wszystkich krajach one mogą zachodzić, w Rosji też. W związku z tym tak zupełnie do końca to nie powinien z tego się Putin śmiać.
Amerykański Instytut Badań nad Wojną ocenił, że te wizyty w Mariupolu i na Krymie miały pokazać go w świetle zaangażowanego lidera czasu wojny, czyli można powiedzieć, że te wizyty były na użytek polityki wewnętrznej Rosji?
Lokalna propaganda, nic więcej, nic dodać, nic ująć. Zrobił to pod publiczkę dla Federacji Rosyjskiej, dla swojego państwa. Przecież w oczach świata po wydaniu tego wyroku, to nie oszukujmy się, pozycja Putina osłabła, jeżeli chodzi o takie spojrzenie i o odbiór. Wiadomo, że Rosja cały czas się liczy, bo jest mocarstwem nuklearnym i to musimy o tym cały czas pamiętać. Niemniej jednak z tego, po ostatnich tych decyzjach, widzimy, że Putin słabnie. Armia ukraińska zaatakowała już pozycję 100 kilometrów za granicę, rozbijając jednostki Federacji Rosyjskiej. Także miejmy nadzieję, że ze wsparciem Zachodu idzie to w dobrym kierunku zaprzestania tej wojny i wyparcia wojsk Federacji Rosyjskiej z terytorium całej Ukrainy.
Jeszcze niedawno niektóre gremia międzynarodowe się zastanawiały nad tym, czy zaprosić Putina, czy przyjąć, czy uczestniczyć w jakichś spotkaniach, kiedy będzie Putin. No teraz po tej decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego, trudno sobie taką sytuację wyobrazić. Sprawa się uprościła. Dzisiaj wiadomo, że już nikt nie zaprosi, nikt nie będzie, nie ma takiej możliwości, żeby Putin gdzieś na jakieś ważne zgromadzenie, na jakieś forum międzynarodowe dowolnego świata się wybrał.
Jest to problem dla Putina i dla Kremla bez dwóch zdań.
A wojna na Ukrainie trwa dalej, a działania zbrojne, jak się okazało w minionym tygodniu, mogły się pojawić także w Polsce, ale o tym w kolejnej części naszego spotkania.
Gry polityczne.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 9 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Miały one m.in. przygotowywać akcje dywersyjne w Polsce. Jak skuteczność polskich służb w ochronie naszego kraju ocenia Lewica?
To było zadanie i dzięki to również służbom amerykańskim taka akcja została przeprowadzona. To bardzo dobrze, że sojusznicy współpracują. Agenci są, byli i będą na terenie każdego kraju. To cieszy, że udało się zlikwidować sieć rosyjskich agentów. Mam nadzieję, że sprawa będzie rozwojowa, bo ktoś tym agentom też musiał na terytorium naszego kraju pomagać i takie przypadki trzeba wypalać gorącym żelazem do samego spodu. Mam nadzieję, że działają nasze służby prawidłowo i to nie będą jedyne zatrzymania i należy trzymać kciuki bez względu na to, po której stronie sceny politycznej się jest. Chodzi o bezpieczeństwo Polski, naszych obywateli. Także to jest bardzo ważne i istotne.
Szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego wynika, że oni mieli przygotowywać akcje dywersyjne, czyli chcieli zaatakować infrastrukturę krytyczną, czy też taką, która ma bezpośrednie przełożenie na dostawy sprzętu, broni na Ukrainę.
Trudno mi się wypowiadać do wypowiedzi pana ministra. On posiada materiały operacyjne i wie dużo więcej. Jeżeli faktycznie do tego miało dojść i zostało to udaremnione, no to bardzo dobra akcja.
Możemy czuć się bezpiecznie w swoim kraju?
Trzeba robić wszystko, żeby czuć się bezpiecznie, chociaż sytuacja nie jest łatwa, więc służby muszą działać w sposób ciągły i bardzo intensywny, szczególnie teraz, kiedy mamy wzmożone zagrożenie ze strony Rosji i wzmożone działanie zapewne też agentury. Tu chodzi o szlaki dostaw broni, uzbrojenia, bo tego dotyczy ta sprawa dla Ukrainy. No i te szlaki komunikacyjne i cały ten proces powinien być w sposób szczególny chroniony przez polskie służby. Ten sygnał zatrzymania tych wykonawców tej agentury rosyjskiej jest bardzo ważnym sygnałem dla nich właśnie, dla służb rosyjskich, dla tych wszystkich, którzy takie działania próbują prowadzić na terenie Polski, bo po prostu to oznacza, że nie mogą tego robić bezkarnie, że jednak służby czuwają, służby nad tym pracują, kontrolują sytuację, mam nadzieję, że kontrolują ją bardzo głęboko i także dochodzą do źródeł tego procesu, źródeł decyzyjnych.
Znaczy ta sytuacja też nie pokazuje nam, że mamy jakąś siatkę szpiegów, mamy osoby, które działały na rzecz służb rosyjskich, ale pewnie takich osób w naszym kraju jest więcej.
Panie redaktorze, no być może jest więcej i można to zakładać, dlatego też potrzebna jest bardzo intensywna, dobra praca naszych polskich służb i ona ma miejsce. Natomiast tutaj jeszcze dotykamy innego problemu, bo to jest taka jednorazowa sytuacja, prawda? Pewna grupa zorganizowana, jest współpraca międzynarodowa służb, które zajmują się bezpieczeństwem wewnętrznym swoich krajów, Polski, naszych służb, które dbają i za nasze bezpieczeństwo odpowiadają, ale jest jeszcze kwestia ochrony infrastruktury krytycznej, bo to jest taki problem, który się pojawia ciągle, nie tylko teraz, a teraz w sposób szczególnie intensywny w przypadku właśnie wojny, zagrożenia ze strony Rosji.
Dywersyfikacji dostaw.
Infiltracji służb, dywersyfikacji dostaw, tego embarga, które wprowadziliśmy na dostawy surowców rosyjskich, no ale pomocy wojskowej dla Ukrainy zwłaszcza. I tutaj sam proces pomocy to jest jedno, a właśnie infrastruktura, która służy temu wszystkiemu, to jest drugie. Ona musi być w sposób szczególny chroniona, a przynajmniej ciągle monitorowana. Pamiętamy dyskusję po tym, jak został zniszczony jeden z mostów w Warszawie. To bardzo ważny element, parę lat temu. Bardzo ważny,
światłowody.
Światłowody. Bardzo ważny element infrastruktury komunikacyjnej, łączności. No i właśnie to był pierwszy sygnał, taki w ostatnich latach przynajmniej, że trzeba infrastrukturę krytyczną bardzo mocno chronić. To nie jest łatwa sprawa, bo to przecież cały system monitoringu, także zaangażowania zasobów ludzkich, ale także ale przynajmniej intensywnie te zagrożenia monitorować. I właśnie tutaj, jak mówimy o kamerach, które przez tę grupę agentów czy dywersantów były prawdopodobnie montowane na trasie przejazdu,
linie kolejowe były pod obserwacją.
To przede wszystkim my musimy taki monitoring swój mieć właśnie państwowy. Nasze służby muszą taki monitoring same instalować właśnie, żeby przewidywać, a przynajmniej rozpoznawać bezpośrednie zagrożenia, które się pojawiają i muszą mieć system reagowania na to, żeby tę naszą infrastrukturę krytyczną ochronić. Dzisiaj zniszczenie ważnych elementów infrastruktury krytycznej może oznaczać paraliż państwa. Także to jest bardzo ważne zadanie i dla naszych polskich służb to jest wyzwanie większe niż kiedykolwiek. Agentura rosyjska była w Polsce...
Spotkałem się z taką opinią, że w momencie, kiedy by doszło do akcji sabotażu, to również mogłoby napędzić podziały polityczne i podziały społeczne. Niepokój, że nie jesteśmy bezpieczni.
No, te wewnętrzne elementy i podziały zawsze są ważne, zawsze są niebezpieczne przy każdej sytuacji. Dobrze by było, żeby ich nie było, żebyśmy w sprawach tego typu byli jednością, co nie jest niestety łatwo. Ale agentura rzeczywiście to jest zjawisko, które występuje. W Polsce po okresie postsowieckim jeszcze pewnie się nie do końca uporaliśmy z pozostałościami, a jest nowa agentura obecna, rosyjska. Pewnie tylko rosyjska, bo i innych państw, białoruska. Trzeba po prostu bardzo intensywnie pracować nad tym, żeby to wszystko, te zagrożenia rozpoznawać. Nasza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne służby specjalne pracują nad tym wszystkim i czuwają, o ile się orientuje, bardzo skutecznie i dobrze. Ale pamiętajmy, że też swoje metody mają służby innych państw. Właściwie wcale to nie jest łatwe, zwłaszcza kiedybyśmy skupili się tylko na sile naszych służb. Tutaj ta współpraca międzynarodowa rzeczywiście ma ogromne znaczenie i ona ma miejsce. Inne służby są we współdziałaniu z polskimi i razem można więcej wykryć, więcej skutecznie zapobiec zagrożeniu.
Pamiętajmy o tym, że Putin będzie za wszelką cenę i ludzie mu podlegli zrobić wszystko, żeby szlaki dostaw sprzętu dla Ukrainy się skończyły, albo żeby to nadszarpnąć, w cudzysłowie mówiąc, żeby to nie było tej ciągłości, bo dzięki temu szlakowi Ukraina dalej walczy. I dzięki dostawom tej broni jest w stanie się przeciwstawiać agresorowi Putina. Próbowali to zrobić od strony Białorusi drogą lądową, nie wyszło im. Na pewno łatwiejsze jest wydawało im się, żeby łatwiejsze jest przerwanie szlaków na terenie Rzeczpospolitej. Dobrze, że im to się nie udało. Na pewno to nie było jedyne podejście. Pewnie o niektórych to się może kiedyś dowiemy, jakichś mniejszych. Na pewno nie zaprzestanie te służby służby Federacji Rosyjskiej czy Białoruskiej na pewno będą dalej próbowały. My musimy być na tyle silni, zwarci i współpracować międzynarodowo ze wszelakimi służbami, by chronić ten tranzyt sprzętu, który zasila armię ukraińską.
Ale pan tak zapytał też mnie, ja nie na to wprost nie odpowiedziałem, czy w moim przekonaniu Polska jest bezpieczna pod tym względem.
Z kontekstu zrozumiałem, że tak.
Chcę odpowiedzieć, że z wiedzy, jaką mam i z wydarzeń, które wszyscy znamy, można wnosić, że jesteśmy bezpieczni, chociaż zagrożenia są poważne.
No i w trosce o bezpieczeństwo służby współpracują też ze służbami innymi, między innymi amerykańskimi i innych krajów.
No nie zapominajmy, że na lotnisku tam pod Radzikowem są też również wojska amerykańskie i tutaj współpraca musi być jak najlepsza i to się dzieje. Nie zapominajmy też o infrastrukturze krytycznej, choćby o gazoporcie, dzięki która jest solą w oku dla Putina, gdzie cały czas dostarczamy jest gaz gazowcami. Także chronienie tej infrastruktury krytycznej, podejrzewam, że po 24 lutego wyskoczyło na tablicę dużo, dużo wyżej niż w czasie pokoju i większe siły są tam przesunięte do obrony tej infrastruktury. I miejmy nadzieję, bo próby na pewno były, są i będą, żeby te punkty z tą infrastrukturą nie działały, a działają i odpukać to mam nadzieję i na razie żadnych doniesień nie mamy, że zagrożenia nie mam i mam nadzieję, że dalej tak będzie. No trzymam kciuki za osoby, które za to odpowiadają, bo to jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszego całego kraju.
I tym komentarzem docieramy do końca tej części audycji, a w kolejnej porozmawiamy już o sprawach czysto wewnętrznych.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Rząd proponuje przepisy dotyczące tak zwanego kredytu 2% na zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu. Niższe oprocentowanie ma być możliwe dzięki dopłatom z budżetu państwa. Czy Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie lewicy w tej sprawie?
Nie. Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat jakiego programu by nie wymyśliło, to na tą chwilę on się nie sprawdził. Mieszkań jest zdecydowanie za mało. Lewica proponuje mieszkania na wynajm, żeby te środki z budżetu państwa nie rekompensować bankom czy też deweloperom, tylko przeznaczyć to na mieszkania, budowanie mieszkań na wynajem. Już takie mieszkania funkcjonują, samorządy to prowadzą i koszt wynajmu jest od 14 do 17 złotych za metr kwadratowy.
Ale wynajem to nie własność, a każdy chce być na swoim.
W całej Europie to funkcjonuje. Oczywiście mamy taką mentalność, jaką mamy i trzeba to nad tym pracować i to zmieniać. Ale jeżeli jest to i to się sprawdza za granicą, dlaczego mielibyśmy w kierunku nie pójść? No potrzebujemy tych mieszkań. Dzieci cały czas mieszkają z rodzicami, a tak nie powinno być, a niejednokrotnie nie są to 30-latkowie. Także musimy jak najbardziej pomóc młodym pokoleniom, żeby były na swoim, a wynajmniej jest niczym złym, jeżeli każdy będzie mógł to do tego doprowadzić. Nie zapominajmy, że teraz,
a nie lepiej doprowadzać
teraz,
do własności?
Teraz panie redaktorze, żeby dostać kredyt, to trzeba spełniać olbrzymim trzeba mieć dochód na jedną czy też na dwie osoby. Pan redaktor dobrze wie to od kuchni, bo rozmawialiśmy się w przerwie, też myślę o zakupie swojego lokum, czy to mieszkanie, czy to dom, to już o tym nie rozmawialiśmy.
Mniejsza o to,
ale wie pan, jakie są obostrzenia, także uważamy, my jako Lewica i robiliśmy badania i rozmawialiśmy z młodymi ludźmi, że to jest dużo łatwiejsze i prostsze.
Oczywiście, jeżeli środki budżetowe przeznaczyć na to, żeby jednak ułatwić zakup domu lub mieszkania.
Ale my nie chcemy napychać kieszeni deweloperem i bankom. Takie jest zdanie Lewicy. Lepiej, żeby te mieszkania na wynajem było w rzędu 60-70-metrowe, a nie żeby czteroosobowa rodzina kupiła mieszkanie 48-metrowe i spłacała je przez 30 lat.
Ale po pewnym czasie wydaje mi się, że lepiej mieć mieszkanie niż cały czas je wynajmować.
Panie redaktorze, ale z tego co widzimy, które osoby się starają, to już nie są 20-latkowie, tylko 30+. Także własne M4 będą mieli, jak będą wchodzili w wiek emerytalny. To trzeba o tym rozmawiać.
A czy propozycja kredytu 2% to sposób Prawa i Sprawiedliwości, aby przykryć porażkę programu Mieszkanie Plus?
Najpierw powiem, że takie echa socjalizmu usłyszałem w wypowiedzi pana posła i w tym programie Lewicy, no bo jednak...
Lewica ma program socjalny.
No, ale taki socjalny, a socjalistyczny to pewna różnica jest, ale tu echa dawnej epoki usłyszałem. No bo przecież tyle jest, szanowni państwo, wolności, ile własności. Znamy tę zasadę i właśnie trzeba dążyć do tego, żeby mieszkania były możliwe do wykupienia czy spłacenia w jakimś ciągu czasowym kredytów i żeby one stawały się własnością. Do tego zmierza właśnie projekt Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest to, panie redaktorze, próba żadnego przykrycia czegokolwiek, bo problem mieszkaniowy to jest problem stały i bardzo dawny. On ciągnie się od PRL-u przez całą III Rzeczpospolitą. Różne rządy próbowały różne programy realizować i tak naprawdę to nie tylko nam się nie udał ten program dotychczas w takiej skali, w jakiej zakładaliśmy. To prawda, no ale są
to powiedzmy
bardzo...
o tej skali. 100 tysięcy mieszkań miało powstać. To 5 lat temu zapowiadał Mateusz Morawiecki, że w ciągu roku powstanie 100 tysięcy mieszkań. No do tej pory 19 tysięcy mieszkań w budowie
założenia,
około 30 tysięcy.
Założenia były, panie redaktorze, bardzo ambitne, bo chcieliśmy ten problem rozwiązać i to na pewno jest, to musi być dalej stałe zadanie władzy. Teraz jest jakby nowa propozycja po to, żeby przyspieszyć rozwiązywanie tego problemu. Ten 2% kredyt, a zresztą w tym programie są dwa elementy, bo kredyt 2% i także oszczędzanie w dłuższym czasie z dopłatą państwa na końcu tego procesu przy zakupie własnego mieszkania, ale mówimy teraz o tym kredycie 2%, to jest kredyt, który by na pewno był i będzie, bo ten program uchwalimy, on wejdzie w życie, będzie na pewno duże nim zainteresowanie, bo stały kredyt z dopłatą reszty do stałej stopy oprocentowania, takie założenie ze strony budżetu państwa bankom komercyjnym, które będą musiały honorować ten 2% kredyt z dużą kwotą, bo 500 do 600 tysięcy nawet zakłada się właśnie to może wynosić. Będzie nim zainteresowanie na pewno wielu młodych ludzi, młodych, ale nie tak bardzo nawet młodych, bo już sięgamy do 45 roku życia. Takie jest założenie, że do takiego wieku można by korzystać z tego programu, jeżeli małżeństwo czy osoba samotna nie osiągnęła tego wieku i nie miała mieszkania, bo to na pierwsze mieszkanie jest.
Także... Mówi pan, zainteresowanie będzie bardzo duże. Pytanie, czy nie za duże, aby sprostać tym potrzebom, no bo budżet też jest ograniczony na
rząd
ten program.
Swojej analizie założył odpowiednią, przewidział odpowiednią liczbę dosyć dużą tych kredytów.
200 tysięcy osób będzie mogło skorzystać.
Że może rocznie, ale rocznie to oczywiście mniej. Rocznie chyba około 40 tysięcy zakładają
tak,
się
bo do 2027 roku ma działać
no,
ten
ale
program.
To jest też spora grupa osób, które mogłyby z tego skorzystać. Z takich pierwszych rozmów, bo to oczywiście trudno oszacować, jakie będzie realne zainteresowanie. Sądzę, że będzie duże, bo z takich wstępnych rozmów wynika, że młodzi ludzie, ludzie, którzy nie mają mieszkania, którzy chcą mieć pierwsze swoje mieszkanie, bardzo się tym programem, tym projektem, który przyjął rząd, zaciekawili i myślę, że to będzie jednak tym razem mechanizm, który, on jest bardzo prosty zresztą, taki powiedziałbym rynkowo prosty z dopłatą państwa i myślę, że on doprowadzi do szybkiego zaspokajania tych potrzeb mieszkaniowych, aczkolwiek, no bądźmy realistami, to nie jest proces, który się dokona w ciągu 1 czy 5 lat, to jest dłuższa sprawa, bardzo nabrzmiały problem braku mieszkań. Dzisiaj mieszkań w Polsce się sporo buduje, tylko oczywiście tym rządzą deweloperzy.
Ale sprzedaż maleje.
Tak, no, ja
drastycznie, o 1/3 w ubiegłym roku spadła sprzedaż
panie
nowych mieszkań.
W miastach, które bliżej znam, rozmawiam z prezydentami czy burmistrzami tych miast, buduje się dużo, a kupuje się indywidualnie mało, bo skupują to deweloperzy, którzy właśnie te mieszkania kupują, gromadzą je na wynajem, prawda? Tu chodzi o to, żeby taki mechanizm wprowadzić, który da bezpośrednią możliwość osobom, które nie mają własnego mieszkania, chcą mieć pierwsze mieszkanie, żeby one mogły przez dostępny kredyt, który nie będzie szalał, skakał w swoim oprocentowaniu, to mieszkanie uzyskać.
Wcześniej poseł Paweł Krutul poruszył argument, który też pojawia się w wypowiedziach innych polityków lewicy, że to jest na korzyść deweloperów ten projekt. Trudno się z tym nie zgodzić, skoro w ten sposób chce rząd napędzić sprzedaż mieszkań.
Ale dlaczego? Tam jest przecież możliwość także zbudowania własnego domu. No to przecież każdy dokonuje jako osoba indywidualna czy rodzina inwestycji.
Może, no to na korzyść deweloperów i kupić, przedsiębiorców budowlanych.
Może kupić mieszkanie z rynku także wtórnego, niekoniecznie pierwotnego. Też taka możliwość jest. To nie jest na korzyść deweloperów, to jest na korzyść ludzi, którzy chcą mieć wreszcie pierwsze własne mieszkanie.
A z takim zabezpieczeniem, jakie rząd Prawa i Sprawiedliwości zaoferuje bankom, a bezpośrednio deweloperom, mieszkania mogą być po 15 tysięcy za metr i nikt nie będzie w stanie tego regulować.
Partie polityczne licytują się co do właśnie inicjatyw mieszkaniowych. Mamy coś takiego. W sumie pan poseł Paweł Krutul wspomniał o tym, że mieszkania na wynajem. Mamy coś takiego jak społeczne inicjatywy mieszkaniowe i właśnie bloki powstają przy wsparciu z budżetu państwa i jest tam opcja wynajmu lokalu z możliwością wykupu. To nie jest lepsze rozwiązanie niż ciągły wynajem, co proponuje Lewica?
To nie chodzi o ciągły wynajem. Jeżeli kogoś będzie stać, to programy mogą być równoległe. Jeżeli ktoś będzie chciał nabyć, to niech nabędzie to na wolnym rynku. Ale przy tych obostrzeniach, które są, nabycie mieszkania, to jest graniczy z cudem przy tych cenach i przy tych zarobkach, jacy Polacy posiadają. Uważamy, że wynajem i tym zajęłyby się budowaniem samorządy na działkach przyległych przy miastach, jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli możemy płacić, tak jak już to już funkcjonuje, 15 zł za metr kwadratowy wynajmu, razy, nie wiem, 60-metrowe mieszkanie to jest 600 zł, to chyba nie jest zła cena i nie angażując więcej własnych środków. Przez jakiś czas można gromadzić, odkładać sobie. Jeżeli ktoś podejmie decyzję, że chce mieć, tak jak panowie mówicie, własne mieszkanie, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni, to po 5-10 latach może podjąć taką decyzję. Ale żeby żeby mieć własny wkład, to potrzebuje od 150 do 200 tysięcy złotych. Nie wszystkich młodych ludzi na to po prostu stać. Muszą mieć wybór, a nie mieszkać do wieków 30-40 roku życia z rodzicami. To jest właśnie program po to, żeby mogli się wyprowadzić od rodziców i stanąć na własne nogi, co ten program może im bez wkładu własnego umożliwić. To chyba nie ma nic z tym złego, tym bardziej, że w wielu krajach Europy to funkcjonuje od lat.
Podsumowując,
Tu właśnie w tym programie, panie pośle, naszym rządu Prawa i Sprawiedliwości właśnie sprawa wkładu własnego została bardzo dobrze uregulowana. W zasadzie on nie będzie wymagany. Jest zdolność kredytowa plus właśnie gotowość do spłacania kredytów w wysokości 2%.
Wiemy też, że jeżeli wkładu własnego nie ma, no to zdolność kredytowa też będzie dużo mniejsza.
Tak, ale może być. Wkład własny tu nie jest wymagany jako warunek sine qua non.
Ale nie mamy żadnego wpływu na koszt metra kwadratowego, jaki zaproponują nam deweloperzy.
Na rynku, panie pośle, nie ma w ogóle gwarancji, jaki będzie koszt tego metra kwadratowego. My próbowaliśmy różnych pomysłów, również właśnie z ograniczeniem tego elementu, o którym pan mówi, ale to jest bardzo trudne. Mamy jednak system wolnorynkowy, mamy prywatną własność, prywatne inicjatywy inwestycyjne, budowlane, firmy, które na pewno będą musiały dostosować się do wymogów rynku. A jeżeli by chciały wyjść powyżej tego, co będzie możliwe do zapłacenia, ale ten rynek myślę, że się ustabilizuje, no to oczywiście nie będzie nikt u nich tych mieszkań akurat kupował.
Wynik głosowania posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie tego projektu to znamy. Wszyscy zagłosują za, a jeżeli chodzi o Lewicę, jak pan zagłosuje?
Będziemy mieli klub i tutaj decyzję podejmiemy. Ja jestem za projektem lewicowym. Uważam,
czyli
że to jest korzystniejsze.
Projekt.
Ja uważam, że to może być korzystniejsze. Oczywiście ten projekt zostanie złożony do pani marszałek Witek, chociaż wątpię, żeby marszałek Witek dała go na salę plenarną, zostanie w zamrażarce.
Lewica proponuje mieszkanie na wynajem, Prawo i Sprawiedliwość kredyt 2%, Platforma Obywatelska...
I mieszkanie na własność oczywiście.
0%, wyborcza licytacja trwane w najlepsze.
Ale panie redaktorze, niech pan tak tego może nie traktuje, bo muszę zareagować na to. To żadna licytacja. Może Platforma i tutaj rzeczywiście licytuje, bo oni wszystko teraz potrafią obiecać. Donald Tusk kiedyś mówił, że obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą, ale to my tak nie postępujemy. My mamy bardzo realny, konkretny projekt. Kolejną próbę, myślę, że tym razem dużo bardziej skuteczną niż poprzednie, rozwiązania problemu mieszkaniowego. To nie jest kwestia licytacji z kimkolwiek, to jest po prostu próba rozwiązania problemu. I proszę nas nie wtłaczać jednego takiego wspólnego worka z Platformą Obywatelską.
Co nie zmienia faktu, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość coś proponuje, automatycznie dołączają ugrupowania opozycyjne do tego,
Platforma,
kto da więcej.
Proszę zobaczyć, że Lewica nawet jest tutaj bardziej, powiedziałbym, taka wiarygodna i dojrzała. Przepraszam, to mówię, bo może nie powinienem chwalić, ale ma swój projekt, prawda? Ma swój program. A nie licytuje się z PiS-em tak, że jak my 2%, to oni 0, prawda? A tak robi Platforma Obywatelska. Tutaj mamy spór tylko między nami a Lewicą taki, że mieszkanie na wynajem to nigdy nie będzie tak naprawdę powszechna własność, a też nie będzie dziedziczenia tej własności, też bardzo ważne, a dzieci, wnuki, pokolenia chcą też dziedziczyć. A w naszym projekcie jest szansa na upowszechnienie dostępu do własnych mieszkań dla ludzi, którzy dotąd tych mieszkań nie mieli. I to jest pomysł na mieszkanie na własność.
Jedno jest pewne, że problem deficytu mieszkań na naszym krajowym rynku będzie jeszcze wracał w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach kampanii wyborczej, a teraz zmieniamy temat.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Na koniec porozmawiamy o sejmowej uchwale w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. I chociaż od jej przyjęcia już minęło trochę czasu, to dziś w studiu mamy przedstawicieli partii, które głosowały zupełnie odmiennie. Dlaczego przeciwko tej uchwale zagłosowała Lewica?
Jeżeli chociaż jest maleńki cień, że w tym przypadku Karol Wojtyła...
No to warto jeszcze przypomnieć, że uchwała to jest reakcja na głośny reportaż TVN24
Dokładnie tak.
O Janie Pawle II, o tym, jakie decyzje podejmował, kiedy był jeszcze metropolitą krakowskim.
Jeżeli jest chociaż,
w sprawie pedofilii w Kościele.
Jeżeli jest chociaż cień że miał taką wiedzę, że pedofilia pod jego zarządami w jakiejś parafii miała miejsce i przesuwał tych księży do innych parafii, czy też za granicę, to powinniśmy to zbadać. Ja nie mam nic przeciwko Janie Pawle II. Ja jestem katolikiem. Pamiętam, jak był w Białymstoku, jak stałem na wysokości kinaton, jak przyjeżdżał Papa Mobile. Pamiętam to do dziś, ale jeżeli to powinny być otwarte archiwa kościelne i ta sprawa powinna być wyjaśniona.
Czy jego zasługi dla naszego kraju, jeżeli chodzi o niepodległość, są podważalne?
Nie.
Są niepodważalne, tak. Ale w obronie dobrego imienia lewica nie wystąpiła.
Nie. Jeżeli jakiekolwiek dziecko i jeszcze są świadkowie tego, powinni być przesłuchani i powinniśmy o tym się dowiedzieć, że powinna się zająć tym prokuratura, a nie, że dowiadujemy się tego z materiału dziennikarzy. Dobrze się, że dowiadujemy, ale ja nie widzę kontynuacji, że te osoby będą przesłuchane i zostanie to albo potwierdzone, albo nie. Ja jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o pedofilię względem dzieci, jestem stanowczy bez względu na to, kto jakie stanowisko piastuje i jak jest to ważne stanowisko, jak pan redaktor przed chwilą powiedział. Jeżeli chociaż jest cień, że mogło do takich złych, nagannych rzeczy dochodzić, musimy to wyjaśnić. A dopóty nie wiemy, to taką uchwałą tego tematu nie zamkniemy.
Pańska opinia jest bardzo ostrożna w porównaniu do niektórych polityków lewicy.
Ja odpowiadam za swoje słowa, każdy odpowiada za swoje słowa. Dla mnie bezpieczeństwo i dzieci, sam jestem posiadaczem trójki dzieci, czy chłopaków, czy dziewczyny, jest najważniejsze. I jeżeli chociaż jest nić podejrzenia o nieprawidłowości, które mogły mieć miejsce za kardynała Wojtyły, to powinniśmy to wyjaśnić. Jeżeli to wyjaśnić, to będziemy mogli podejmować uchwałę. Jeżeli kardynał Wojtyła z tego wyjdzie ochronną ręką, będę pierwszą osobą, która podniesie za tym rękę.
A wyjaśnienie tej sprawy to jest zadanie historyków czy polityków?
Bez dwóch zdań historyków. Dlatego nie powinna być taka uchwała do Sejmu.
Lewica stanęła po drugiej stronie barykady.
Ale i myśmy nie wprowadzili w tej uchwały na posiedzenie Sejmu, tylko zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość i tym orężem będzie próbowało walczyć w wyborach i wykorzystywać tą informację. Lewica się zachowała tak, jak powinna się zachować, stanąć za słabszymi. Nie wszyscy na tej sali zagłosowali, czy też zajęli jakiekolwiek stanowisko. Lewica zajęła swoje stanowisko i je podtrzymujemy.
To idąc tropem posła Pawła Krutule, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie stanęło w obronie słabszych?
Panie redaktorze, rozumiem prowokację w tym pytaniu zawarto, ale nie oszukujmy się, był to zaplanowany, perfidny, brutalny atak na dobre imię, na autorytet, a także na świętość Jana Pawła II ze strony TVN-u, wsparty przez polityków opozycji. Niektórzy nawet nie mieli odwagi w ogóle zagłosować, posłowie Platformy Obywatelskiej z naszego województwa, z naszego okręgu wyborczego, nie wzięli udziału w głosowaniu. No więc to też pytanie do nich, dlaczego tak? Przypomnę, że były dwa projekty.
Pojawiają się głosy wśród polityków Platformy Obywatelskiej, że nie chcą brać udziału w tym politycznym spektaklu.
Ale ten polityczny atak został właśnie zainicjowany z ich środowiska, z ich stacji telewizyjnej.
To polityczny atak?
Wyłącznie polityczny, panie redaktorze, ponieważ nie ma nic wspólnego ta sprawa, która potem jest przywoływana jako rzecz do rzekomego wyjaśnienia, sprawa pedofilii, z wielkością, świętością i autorytetem i rolą w dziejach Polski, w dziejach chrześcijaństwa i świata świętego Jana Pawła II. Ja mówiłem podczas Komisji Kultury i Środków Przekazu, bo tam były te dwa projekty omawiane, również projekt PSL-u. Bardzo projekt taki, powiedziałbym, niedobry, rozmywający całą sprawę, udający, że nie ma problemu ataku na Jana Pawła II. Mówiłem właśnie wtedy na tej komisji, że to jest w mojej ocenie i przekonaniu drugi zamach na Jana Pawła II. Pierwszy był 13 maja 1981 roku na jego życie, a teraz jest to zamach na jego wielkość, na jego rolę w historii Polski, historii świata, na jego autorytet, a brakuje autorytetów także na jego świętość. Tamta sprawa, a zresztą IPN, pan prezes IPN-u przeglądał dokumenty ponownie jeszcze i oświadczył, znamy to z jego wystąpienia publicznego, że nie ma absolutnie żadnych podstaw, żeby mieć jakieś wątpliwości co do tego, jaka była postawa Jana Pawła II odnośnie pedofilii. I nie ma tu powodu do żadnego oskarżenia. Więc jakby wyjaśnianie spraw pedofilii, nie tylko w Kościele, ale w każdym środowisku, to jest jedna sprawa i tutaj zawsze staniemy po stronie krzywdzonych, panie redaktorze, a atak na Jana Pawła II, świadomy, co do czasu też nieprzypadkowy, zbliżają się wybory parlamentarne, chciano oczywiście wprowadzić taki zamęt polityczny, chciano właśnie doprowadzić do tego, że podstawy wspólnoty narodowej, a ona się opiera w znacznym stopniu na aksjologii Jana Pawła II, bo zostaną podważone.
To cieszę się,
ale pozwoli pan jeszcze. Przepraszam, ale proszę, muszę to dokończyć. Cieszę się dlatego z tego, że właśnie była to bardzo zdecydowana reakcja Prawa i Sprawiedliwości w obronie dobrego imienia papieża i to dało też do myślenia tamtej stronie, bo ona sądziła, że będzie ta obrona będzie słaba i będą mogli pójść dalej. Otóż nie. I teraz społeczeństwo bardzo mocno reaguje w różnych środowiskach na ten atak właśnie na dobre imię Jana Pawła II. Są przygotowywane marsze w różnych miejscach w kraju. Są uchwały podejmowane przez samorządy. Cały szereg innych działań, ale zwłaszcza obywatele są oburzeni tym atakiem i to wywołali właśnie ci, którzy chcieli podważyć
reakcję polityczną, to może potrzebna jest także skuteczna reakcja Kościoła, aby wyjaśnić wątpliwości, nagłośnić wnioski z badań i
otworzyć archiwa kościelne.
I otworzyć archiwa i właśnie wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, które stawiają autorzy reportażu.
Co do tego nikt nie ma wątpliwości, że trzeba to wyjaśniać, tylko nie mogą tego wyjaśniać rzekomi historycy czy dziennikarze TVN-u. No panowie, zejdźmy na ziemię. Ja zresztą o tym powiedziałem.
Dlaczego? Czyli jest pan za szczegółowym zbadaniem tej sprawy?
Jestem za szczegółowym badaniem w ogóle tego typu zjawisk, ale nie w kontekście wielkości Jana Pawła II i ataku na niego, tylko w ogóle. I tutaj naprawdę proszę nie mieszać tych dwóch spraw, bo właśnie to tak celowo zostało wrzucone do debaty publicznej, żeby właśnie związać Jana Pawła II właśnie i podważyć jego wielkość właśnie z tą sprawą. Nie ma tu żadnego związku, natomiast wszystkie sprawy związane z pedofilią nie tylko wśród księży, ale w każdym innym środowisku muszą być wyjaśniane i muszą być karane, muszą być piętnowane i co do tego nikt nie ma najmniejszej wątpliwości. Ale tutaj ten atak był po prostu, jeszcze raz powtórzę, zaplanowany i po prostu myślano, że wszyscy się wystraszą i nie wezmą w obronę wielkości świętego Jana Pawła II. Stało się inaczej. Świat się dziwi, panie doktorze, świat się dziwi, że w Polsce największego z rodu Polaków zaatakowano właśnie w ten sposób. Jest to wielka postać dla świata, a w Polsce się okazuje, że są tacy ludzie, którzy są
i tutaj stawiamy kropkę w naszej audycji.
Ja mam nadzieję, że prokuratorzy zbadają tą sprawę i Zbigniew Ziobro stanie na konferencji po przeanalizowaniu archiwów kościelnych, powie co i jak, tym bardziej, że świadkowie jeszcze żyją.
Będziemy bronić autorytetu Jana Pawła II i proszę nie wikłać tej wielkiej postaci w tamte sprawy, które wywołujecie.
Jarosław Zieliński, dziękuję spotkanie i był z nami także poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Za 3 minuty wiadomości, a następnie popołudnie z Polskim Radiu Białystok, które poprowadzi Andrzej Bajgus. Gry polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.